Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych i wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Paweł Wdówik to nasz dzisiejszy gość. Rozmawia z nim Lech Pilarski. Witam panów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Witam
panie
państwa.
Ministrze, jak uda się przetrwać i czy w ogóle uda się przetrwać różnorodnym ośrodkom, jeśli chodzi o wsparcie dla niepełnosprawnych? No bo przecież koronawirus zaatakował wszystko. No pytanie, jak w tych ośrodkach dla niepełnosprawnych?
Wczoraj miałem okazję odwiedzić dwa takie ośrodki na Suwalszczyźnie. Jeden w Suwałkach, jeden w Brodzie Nowym. I muszę powiedzieć, że byłem niesłychanie pozytywnie zaskoczony. Jak zapytałem w jednym z tych ośrodków, jak z pieniędzmi, czy są potrzebne, to powiedzieli: dziękujemy, na razie sobie radzimy. Ale my i tak oczywiście opracowujemy programy pomocowe, zwłaszcza na te niespodziewane, nieprzewidywane wydatki dotyczące środków zabezpieczających. Razem z Państwowym Funduszem Rehabilitacji przygotowujemy taki program, żeby tutaj wesprzeć i warsztaty terapii zajęciowej, i zakłady aktywności zawodowej, różne miejsca, w których osoby niepełnosprawne już się pojawiają, wracając do swojej normalnej aktywności w tej nowej rzeczywistości, w nowej normalności.
No właśnie, bo wielu nauczycieli zajmujących się tego rodzaju na przykład dziećmi wskazywało, że praca zdalna cofa wręcz to wszystko, co oni osiągnęli w pracy z tego rodzaju uczniami.
To jest takie pytanie, na które bardzo trafnie odpowiedziała mi doktor Maria Król z Zamościa, prowadząca tam Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Krok za Krokiem. Ona powiedziała, że my mamy wybór, czy zgodzić się na regres, czy akceptować ryzyko śmierci. I rzeczywiście wykonywaliśmy wybór pomiędzy mniejszym złem, wiedząc, że wyjście z trybu zajęć codziennych, zajęć bezpośrednich będzie oznaczać regres, ale też przyjęliśmy, że zagrożenie życia w przypadku osób z niepełnosprawnością, które bardzo często mają dodatkowe choroby czy sprzężone niepełnosprawności, na przykład przy osobach na wózkach, to układ oddechowy jest w zupełnie innej kondycji niż u osoby pełnosprawnej, że jednak ważniejsze jest ochronić tę grupę osób przed koronawirusem. Teraz już wracamy do aktywności. Wiemy, że ośrodki od 25 maja ruszyły, rehabilitacja też ruszyła. Mam nadzieję, zwłaszcza po tym, co widziałem tutaj na Suwalszczyźnie, jestem wręcz pewien, że ludzie, którzy prowadzą tego typu placówki, z dużą odpowiedzialnością i mądrością podchodzą do kwestii i bezpieczeństwa, i potrzeb osób niepełnosprawnych, szukając tego złotego środka.
No ale teraz trzeba będzie ten okres, kiedy tego rodzaju zajęć nie było, nadrobić.
To jest prawda, ale myślę, że to wygląda tak jak w normalnym procesie rehabilitacyjnym. Zaczynamy od punktu startowego, nawet jeśli to jest punkt regresu, czyli cofnięcia się w stosunku do tego, co było wcześniej, i odrabiamy straty powoli, ale konsekwentnie do przodu.
Panie ministrze, czy są specjalne programy pomocy, aby przetrwać pandemię dla osób niepełnosprawnych, dla instytucji zajmujących się niepełnosprawnymi, dla zakładów na przykład pracy chronionej?
Ja na to odpowiem w ten sposób. Jedna rzecz to jest pomoc dla osób niepełnosprawnych, druga rzecz to jest pomoc dla pracodawców. Jeżeli chodzi o pomoc dla osób z niepełnosprawnością, myśmy, tu już się będę powtarzał, bo pewnie większość osób o tym wie, że funkcjonują programy dla tych, którym odcięto możliwość codziennych pobytów w ośrodkach. Z Państwowym Funduszem Rehabilitacji uruchomiliśmy taki program 3x500 zł dla tych wszystkich, którzy nagle z dnia na dzień stracili możliwość korzystania z takiego wsparcia. Teraz realizujemy ten program, przygotowujemy program wsparcia tych ośrodków pod kątem wyrównania ich budżetów ze względu na środki zabezpieczające. Ale chcę zwrócić uwagę też na fakt, że poza pandemią toczy się normalne życie. To znaczy my zakładamy, że wracamy do rzeczywistości, do normalności i przygotowujemy działania dotyczące rozwiązań długofalowych. Właśnie w piątek skończyliśmy konsultacje społeczne na temat strategii polityki państwa wobec osób niepełnosprawnych na lata 2020-2030. To jest bardzo ważny dokument. Uchwalenie tego dokumentu jest warunkiem dostępu do środków unijnych z Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej. Mamy sporo sugestii od środowisk osób niepełnosprawnych, od różnych organizacji, które teraz będziemy przetwarzać. A dodatkowo chcę powiedzieć jeszcze, jeśli chodzi o programy, że przygotowujemy nowe programy z Funduszu Solidarnościowego, programy dotyczące wsparcia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, a zwłaszcza dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością. To jest rzecz, o której prezydent Duda powiedział w karcie rodziny. Nikt tego nie zauważył, bo wszyscy zauważyli LGBT, ale on deklarował większe wsparcie, nowe programy i niebawem, myślę, że do końca przyszłego tygodnia kolejne działania w tym obszarze ogłosimy. Poza tym z Funduszu Solidarnościowego do tej pory były programy adresowane do samorządów, które mogły realizować wsparcie dla swoich mieszkańców niepełnosprawnych. Teraz chcemy je uzupełnić o programy dla organizacji pozarządowych. Zwłaszcza tutaj chodzi o program asystenta osobistego, który cieszył się ogromną popularnością, ale wiele samorządów niestety po ten program nie sięgnęło, dlatego chcemy go uzupełnić teraz wersją prowadzoną przez NGOsy, żeby także te obszary kraju, w których obywatele nie mieli możliwości skorzystać, bo samorządy nie podjęły tego tematu, żeby też je pokryć.
Ale w tych programach pojawia się też ciekawa inicjatywa, to tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych. To było gdzieś zawsze spychane na bardzo, bardzo daleki plan. Pojedyncze przypadki były tylko realizowane, ale tu zapowiadane są już większe działania.
Jeśli chodzi o centra opiekuńczo-mieszkalne, to one rzeczywiście się toczą. Ja myślę, że wypada słuchaczom powiedzieć dwa zdania, co to jest te centra opiekuńczo-mieszkalne. Państwo wiedzą, co to są domy pomocy społecznej. My chcemy, żeby powstawały miejsca alternatywne, które są, mają bardziej ludzką twarz. Dlatego finansujemy w 100% tworzenie takich miejsc, takich domów, w których może maksymalnie przebywać do 20 osób, czyli to nie są molochy, w których te osoby mogą albo przebywać w trybie dziennym, albo w pobycie całodobowym. To zależnie od tego, jak samorządy będą chciały. I trzeba powiedzieć, że akurat Podlasie jest tutaj jednym z wiodących regionów. Tych wniosków już bodajże 7 z Podlasia do nas wpłynęło. Ale dodatkowo będziemy starali się także od września lub października, zobaczymy jak to nam wyjdzie, bo musimy wprowadzić zmiany ustawowe, uruchomić równoległy program, gdzie także organizacje pozarządowe będą mogły z takich środków korzystać, tworząc takie domy dla swoich członków czy osób, którymi zajmują się. A oprócz tego, no dzisiaj będąc w Białymstoku, będę podpisywał z wojewodą umowę o przekazanie środków na opiekę wytchnieniową i usługi opiekuńcze. Więc kolejne pieniądze dla Podlasia są prawie w drodze.
To czekamy na ich przyjazd. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy uprzejmie. Z pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych i wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej Pawłem Wdówikiem rozmawiał Lech Pilarski. Ta rozmowa do posłuchania na radio Białystok.pl już zaraz.